drugiej części ciała trochę odwrotnie. To znaczy chciałbym to wszystko sprowadzić na ziemię. Dlatego, że oczywiście to wszystko może jest jakieś takie górnolotne, właśnie poetycko-zapachową, pachowo-zapachową, pachutłowe. Takie ma być, bo myślę, że rzeczywistość może być taka jest, ale oczywiście prawdą jest to, że kiedy jego zostajemy, no to staje nędza sama. I z tego, nie wiem, no, niezwykłego Bożego obrazu, to może tam mamy 1%. Jak się dobrze postaramy i się nawracamy przez całe życie, to może ze 3% się uda. I chciałbym, żeby teraz na Chrystus jeszcze spojrzeli trochę właśnie z pozycji grzesznika, czyli z pozycji kogoś, kto się do takiej relacji z Panem Bogiem absolutnie nie nadaje, kto ma wszystko wręcz odwrotnie popsute i trudno do takiego czegoś z Bogiem znaleźć. Chciałbym zacząć się, że cała ta część będzie oparta na kilku fragmentach z Ewangelii, na pewnych spotkaniach Pana Jezusa z różnymi ludźmi. Dlatego, że myślę, że one doskonale pokazują, jak Pan Jezus się z nami spotyka w Eucharystii, co dla Niego znaczy nasza grzeszność. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od fragmentu, który doskonale znacie, z którym nie poczytał, znaczy pewnie wszystkie z nami znacie, ale tego nie poczytał. Przypowieści o marnotrawnym synu. To jest przypowieść, którą wszyscy znają na wyrót. Uczą nas jej nawet na język polski, nawet nie trzeba na nie wychodzić, żeby się dowiedzieć. I to jest, myślę, przypowieść, którą zazwyczaj strasznie źle rozumiemy. Myślę, że tak w tych drobnych religijnych dla nas wszystkich to jest przypowieść o kimś, kto narobił w życiu trochę błędów, nawet trochę sporo. W pewnym momencie się nawrócił, czyli doszło do niego to, co zrobił. Postanowił zmienić swoje życie, wrócił do ojca. Ojciec oczywiście ogromnie kochający go przyjął. No i wszystko jest takie super fajne. Oczywiście jest wszystko super fajne w tej Ewangelii, ale jest super fajne z innego powodu. Otóż każda Ewangelia, która jest przypowieścią, jeżeli Pan Jezus się posługuje przypowieścią, to Pan Jezus robi to po to, żeby wywołać pewne zgorszenie, nawet bym powiedział. Żeby wywołać pewne zdumienie. Co Was zdumiewa w tej Ewangelii? Bo mnie, przyznam szczerze, nawrócenie tego grzesznika w ogóle nie zdumiewa. Co takiego tam wielkiego w tym nawróceniu? No, narobił kłopot w życiu. W pewnym momencie musiałem stwierdzić, że nawróci się nawrócił. Co jest takiego zdumiewającego? Nie widzę nic zdumiewającego w tym nawróceniu. Natomiast zawsze, kiedy opowiada jakąś powieść, to ludzie wychodzą z tej przypowieści z takimi oczami, że w ogóle o co chodzi. Więc może po prostu się rozumie tę przypowieść. I myślę, że tak jest. Zobaczcie, jak to jest historia. Jest ojciec dwóch synów. Jeden jest, nazwijmy to, dobry i poukładany, drugi jest bardawek. Bierze od ojca kasę i to mnóstwo kasy wyjeżdża z domu i zaczyna tę kasę tracić w najgorszy z możliwych sposobów. Przebija, chodzi na kobiety, no robi wszystkie najgorsze rzeczy, jakie się tylko da. Czysty katolicy. W pewnym momencie, kiedy mu się kasa kończy, tak to bywa z kasą, ląduje w chlewie. Ląduje pomiędzy świniami i je strąki dla tych świn. I tam się odbywa bardzo ciekawa taka rozmowa jego wewnętrzna ma w sobie. Mamy to w Ewangelii. Każdy, kto nie pamięta, nie chce tam zajrzeć. Otóż on tam siedzi i stwierdza, że wróćmy do ojca. Że u ojca są niewolnicy, którzy jedzą chleb. A on tu siedzi ze świniami, je te skronki, jego życie jest bez sensu i mówi sobie tak, wrócę do ojca, zostanę chociaż niewolnikiem, będę jadł chleb. Czy tutaj jest jakiekolwiek jedno zdanie o nawróceniu? Czy ten gość siedzi i mówi, kurczę, ale spaprałem życie. Wszystko, co robię, to jest bez sensu. Po prostu, ale zmarnowałem wszystkie pieniądze ojca. Jestem głupi. Muszę to naprawić. Wracam. No, gdyby tak było, to okej. Okay. Była to rzeczywiście Ewangelia, to było nawrócenie. Natomiast tam nie ma słowa nawrócenie. To jest facet, który kombinuje bardzo sensownie. I jak byle co, wrócę do ojca, będę chleb. To nie jest nawrócony grzesznik. To jest gość, który chce po raz kolejny się ustawić w życiu. Nie dało się tak, bo się okazało, że jestem za głupi na to, żeby mnie za to puścić. No to spróbuję być tak, no będę z tym leżył na jakimś twardym stopniu, będę miał łóżko, będę na łóżku spał, będę mieszkał w barakach z kierownikami, będę miał chleb, jak człowiek, a teraz nie jak świnia. No to jest taki sposób myślenia. W tym jest cała niezwykłość tej Ewangelii. Dlatego, że ojciec nie przyjmuje nawróconego grzesznika. Bo to żadna sztuka przyjąć nawróconego grzesznika. Jasne, kiedy ktoś wykonał bardzo wiele zła, to sobie może być trudno mu przebaczyć. Jasne. Ale to jest jeszcze pomyślenie, że kiedy ktoś się żałuje, ktoś pokazuje całą swoją nędzę i głupotę i mówi, strasznie się zrobiłem, przebacz mi. To jeszcze jedno człowieku się otwiera serce, okej. Okay. Tutaj nie ma kogoś takiego. Tutaj wraca grzesznik, który ma kolejny genialny pomysł na życie. Który chce się ustawić w życiu. Chce nie być nędzny. I dlatego, kiedy Pan Jezus tej Ewangelii opowiada, to ona budziła taki sprzeciw. Dlatego, że każdy, kto ją słyszał, wiedział, że ten człowiek się nie nawróci. Że to, co robi ten ojciec, to jest niesprawiedliwość. Myślisz, że dlaczego ten drugi syn przychodzi z takim oburzeniem? No jasne, jedna wersja taka, że po prostu był zwykłym chamem i drugi swojego brata. I kiedy brat się nawrócił, to on się zbuntował. Ja myślę, że nie. Nie wygląda to, że to był niedobry człowiek. On jest cały czas w domu z ojcem, on pracuje w domu z ojcem. On nie wygląda na złego człowieka. On się buduje właśnie dlatego, bo mówi, tato, ten twój syn nic nie zrozumiał. On się nie nawrócił, a ty mu przyjmujesz, jakby w ogóle nic się nie stało. To stąd jest ten powód tego brata. To nie jest ten człowiek, ten brat. Tylko może coś się dzieje. Mało tak, co się dzieje. Tam się dzieje rzecz, która dla każdego Izraelity była absurdem. Znaczy ten moment, kiedy ojciec dobiega do niego. Kiedy widzieliście go z daleka, jak idzie, pierwsza to był piec. To jest coś dla każdego Żyda nie do przyjęcia. Starcy w tamtym kulturze, w sumie też, ale w tamtym dopiero, nie biegają. To jest oznaka idiotyzmu. Dzieci biegają. Starzec kroczy, właśnie chrześcijański. Starzec kroczy. Słuchajcie, oni chodzili w trudnikach, gdzie on musiał biec. On musiał wziąć dzieckę tak. I musiał polecieć, co krytycznie wyglądało starszy dziadek z zakazaną dziecką, który biegnie. To dlatego to, co ojciec zrobił, było tak interesujące. Nie to, że on to przyjął. Tylko ten ojciec zachował idiota. Tak jak zrobił to w tej kulturze. I Pan Jezus opowiada o wielkim ojcu, patronie rodziny, który się zachowuje jak taki zdecydowany starzec, który po prostu lata. Oni musieli powiedzieć nie. To nie jest normalne. Tak nie można. I co się potem dzieje? Spotyka tego syna. Syn tam przygotowuje się, tłumaczy oczywiście, a ojciec mówi, koniec do dwóch wygadów. Pierścień, sandały, płaszcz. Pierścień to jest oznaka umiłowanego syna. Pierścień się daje synowi, który jest pierworodny, który jest najważniejszym synem. Płaszcz to jest oczywiste. To jest król. To jest ktoś, kto ma godność królewską. Sandały to jest oznaka człowieka całkowicie wolnego. Dlatego, że tylko niewolnicy chodzili bez butów. Jeżeli ktoś miał sandały, to wiedział, że był człowiekiem wolnym. Przychodzi syn, totalnie nienawrócony, totalnie niezmieniony, który tylko chce chleba. Chce usiąść z niewolnikami się i naszym, przepraszam. Ale to chce zrobić ten syn. A ojciec robi z niego umiłowanego syna, króla i całkowicie wolnego człowieka. Mało tego, wystawia ucztę dla niego, na jego cześć. Nie na cześć, słuchajcie, bo syn się nawrócił, zmądrzał, zrobił wiele błogów w życiu, ale teraz to jest kim, teraz to zrozumiał. Nie, wrócił do rynku i ojciec wystawia ucztę. Ja się w ogóle nie zwiadomowałem to. W ogóle. Ja muszę zwierząt tak wygodnie, naprawdę. Że on nie zrobił większej roboty w domu. A ta uwaga, to jest opis Eucharysty. Eucharysta to jest uczta, a coś innego, wystawiona na największego grzesznika w Kościele. Gdybyśmy byli teraz na Eucharystii, to trzeba zrobić konkurs. Kto jest największym grzesznikiem spośród nas? Spokojnie, zawsze to jest ksiądz, nie ma problemu. I ten z nas, kto byłby największym grzesznikiem. jest dla grzeszników. Ta przypowieść o marnotrawnym synu to jest przypowieść, kiedy on słyszał pobożny Żyd, to się pukał w czoło. Mówi, tak się zachowuje ojciec rodziny, a już na pewno tak się zachowuje Bóg, bo Bóg to sprawiedliwy jest. I jak przychodzi nienawrócony syn, to Bóg mówi, ja zakarę, żeby się nawrócił. A ojciec mówi, mój ojciec, jak jest zdziwiały starzec, wybiega po nienawróconego grzesznika. Czyni go królem, synem i panem wolności i wystawia mu ucztę Eucharystię. Jak słyszę to sobie, że ktoś mówi, że on się do Eucharysty nie nadaje, bo on za grzeszny jest. To sobie właśnie wiem, skąd to jest teraz. A to się właśnie przede wszystkim nadaje na Eucharystię. Bo on jest dla grzeszników. Czyli ja powiedział tak, jak będziecie dobrzy, będziecie czynić dobre rzeczy, będziecie święci i będziecie spełniać dobre uczynki, to w nagrodę dostaniecie cukierka w postaci Eucharystii. A jak będziecie śli, niegrzeczni, będziecie czynić złe rzeczy, to za karę Eucharystii nie dostaniecie. Proszę, bo tak nauczono, ale drugi. Jak będę dobry, będę czynić dobre uczynki, to w nagrodę będę mógł używać na mnie świętą, a jak będę zły, będę robić złe uczynki, to za karę nie będę mógł tej komunii świętej przyjmować. I jasne, że ktoś chce jeszcze zabranie przyjmować komunii świętej, to zgodnie z innego powodu. Nie dlatego, że Bóg nas karze za to, że jesteśmy śliwi, za karę się zabierze. Bardzo lubię polskie słowo sprawiedliwość. Jesteśmy uprzywilejowani tym słowem, naprawdę. Często jest taki konflikt, czy Bóg jest sprawiedliwy, czy jest miłosierny. Nie? Po polsku mamy słowo. Co to słowo sprawiedliwy? Sprawiedliwy to jest zgodny z prawdą. Tak, jak taki zły tego słowa. Jest prawdą i ktoś jest z nią sprawiedliwy. Jest z prawdy. Jaka jest prawda o Bogu? Ja to mówię bardzo jasno. Bóg jest miłością. Jeśli Bóg jest sprawiedliwy, czyli zgodny z prawdą o samym sobie, to jest miłosierny. Żeby Bóg mógł być sprawiedliwy, to musi być miłosierny. Żeby Bóg mógł być miłosierny, musi być sprawiedliwy. To nie ma żadnego konfliktu, najmniejszego. Sprawiedliwość Boga polega na Jego miłosierdziu. Polega na Jego zgodzie z tym, kim On jest. Bóg nie może zaprzeczyć całym sobie, na tym polega sprawiedliwość. To jest zgodne z prawdą. No więc dobre polskie słowo, które nam to dużo pomaga. Sprawiedliwość. Tak jest początek. Od tego chciałbym zacząć. Zobaczymy, w jakiej pozycji stoimy, kiedy stoimy w Eucharystii. Eucharystia nie jest dla nawróconych, pobożnych i cudownych. Znaczy, to znaczy, że nie jest dla nich. Jasne, że jest dla nich. Ale bez tego zdania, że jest dla nawróconych, pobożnych, sprawiedliwych, czynimy, że nie jest dla niepobożnych, nienawróconych, niesprawiedliwych. Nie. Eucharystia jest dla grzeszników. Będzie to mówić bardzo jasno. Nie masz życia, to przynoś do Eucharystii. Brakuje ci siły życia. Nie chodzi tylko o takich sił, oczywiście też. Ale nie masz jak żyć, bo cię grzech niszczy, bo cię grzech uśmierca, bo jest tobie śmierć, a nie życie. To zacznij brać Eucharystię. To ona cię ożywi. I teraz ja bym się przejechał przez kilka, może cztery Ewangelie, które nam pokażą, co to dokładnie znaczy, że Pan ma takie upodobanie dla Eucharystii grzeszników. Jakby w jaki sposób to się dzieje, że to nie jest tylko takie zdanie, które coś tam znaczy, tylko Pan jest w różnych swoich spotkaniach doskonale pokazywał, co to dla niego znaczy mieć upodobanie do grzeszników. Zaczniemy znowu do Ewangelii, którą doskonale znacie. Marek, drugi rozdział. Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczył. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za nim. On wstał i poszedł za nim. Uwielbiam tego mnie w wersji Marka, dlatego że Marek to jest, powiedział, taki prosty żołnierz. Ale te Ewangelie zamyka w sześciu czasownikach. Pan Jezus przechodził, ujrzał, powiedział, Mateusz usłyszał, wstał, poszedł. to jak opowiedział, to były dwa rozdziały. Byłoby opowieść, ale potem byłby komentarz na odniesieniu tego, co znaczy, że musiał. I tak, no taki jest Jan, Jan jest zdrowy w tym. Jan po prostu każde słowo wchodzi do samego końca. Marek jest nie, Marek jest prosty. Przechodził, spojrzał, powiedział, usłyszał, stał, poszedł. Wszystko jest jasne. Wiadomo, o co chodzi. Uwielbiam tę Ewangelię, prawda? Zresztą podobno Ewangelia Marka to jest spisane kazanie świętego Piotra, więc zresztą Piotr musiał mówić. Świetnie. Na czym polega cały dokument cudowny z tej Ewangelii? Oczywiście wiemy, o co chodzi, że Ewangelia powołania, nie? To jest Ewangelia Wieczerzy, którą się nie czyta na pierwszym seminarium, żeby ksiądz się powołany, żeby wiadomo, o co chodzi. Jak gdzie tam w ogóle? Nie ma ani słowa, bo żadne powołanie kapłańskie. Gdzie to w ogóle o jakieś kapłaństwo chodzi? Siedzi celnik. Celnik to jest ktoś, kto zbiera kasę dla okupanta, taki podatnik. Na czym polega życie celnika w tamtym czasie? To jest tak zwane 24 godziny po karty. No bo jeżeli siedzisz w kantorze i zbierasz kasę dla okupanta, to każdy, kto przychodzi, to ci rzuca stówę, patrzy na ciebie z totalną pogardą, bo wielką tą kasę poddasz i odchodzi. Więc zakup na tym grze polega na odbieraniu pogardy. To jest jego zachód. Siedzi po prawej wieczora i przyjmuje pogardę bez spojrzenia. Każdy, kto przychodzi, go nienawidzi. Każdy, kto przychodzi, wie, kto jest zdrajca. Każdy, kto przychodzi, ma go za to dusza. Pogarda. Non-stop pogarda. No jak się zjadę na Jezus, przychodzi obok, jest napisane spojrzał. I tu jest cały kwóć problemu. Tam nie ma słowa spojrzał. Jak poczytacie ten tekst w oryginale w Grece, to Marek nie użył słowa patrzeć. Nie ma tam słowa, że widział. Nie ma. Marek tam użył słowa zupełnie odczapy. Znaczy, o co chodziło. Otóż użył tam słowa, które znacie doskonale z polskiego słowa teatr. Teatr to jest widowisko. Teatr to jest pewne miejsce, które jest godne, spektakularne, na które się patrzy z ludźmi. Marek używa takiego słowa. Marek mówi, że Pan Jezus spojrzał spektakularnie. Pan Jezus nie to, że widział. Gdyby go widział, to byłby inny czasowy. Po prostu zobaczył. Natomiast nie. Marek przy rozmowie nie znaczy jeszcze czegoś innego. Jest takie coś jak 7 cudów świata. To dosłownie oznacza 7 widoków świata, 7 teatrów świata. To słowo cud to jest dokładnie to słowo. To jest to greckie słowo. Inaczej można to przetłumaczyć. Pan Jezus spojrzał cudnie. Spojrzał jak na 8 cud świata. To jest to słowo. Marek prosty chłopnik, nie? Przecież jest sobie nie wyszło. Ale doskonale wiedział, jak przemyśleć to, o co chodziło. No bo słuchajcie, dlaczego ten człowiek miałby wstać na takie zwykłe słowa chodź ze mną? Jasne, może być, Pan Jezus miał moc, bo pociągnął mocą. Nie, Pan Jezus nie używał swojej mocy. Pan Jezus we wcieleniu ograniczył wszystkie swoje boskie możliwości. Uszkodził tylko tam, gdzie był potrzebny cudów. Jasne. Wszędzie, gdzie idzie mówi teologia o wcieleniu, Bóg nie używał żadnej nadzwyczajnej swojej właściwości. A też on do niego powiedział chodź. Nie powiedział do niego tak chodź magicznie, tylko powiedział chodź. Musiał być coś, co ma to uszansowało siłą. Bo zobaczcie, kto jest. Usłyszał, wstał i poszedł. Mateusz przypuszcza, pierwszy raz w życiu spotkał kogoś, kto nie patrzy na niego z pogardą. Mateusz pierwszy raz w życiu, jak tam żyje i siedzi w tej komórce, zobaczył kogoś, kto przyszedł i spojrzał na niego, jak na 8 cud świata. A to dokładnie. Na taki wzrok Mateusz wstał i poszedł. Bardzo mówię, co to oznacza? Jaki to jest rysunkowy gest Pana Jezusa. Świetlacki to jest to biało do Pana Jezusa całkowicie zresztą. No bo co to będzie znaczyć? Czy Pan Jezus rozmawiał się najbliższe 2 miesiące, powiedzmy, pokazywał się publicznie z kimś, o tym wszyscy wiedzą, że jest zdrajcą. Jeżeli ktoś się z kimś publicznie pokazuje, kto jest zdrajcą, to wiadomo, że sam jest zdrajcą, że tak każdy myśli. Na naszym polega degradowanie polityków dzisiaj. No, trzeba pamiętać, że on ma związki z kimś, kto jest umoczony. Prosto. Jeżeli chcemy kogoś ściągnąć w dół, to pokażmy, że on jest w kontaktach z jakimś przestępcą. Jest w kontaktach z kimś, kto jest na przykład, nie wiem, skorupowany. Skoro jest nie tak, to samo stało. No tak to działa. Co mówi Pan Jezus? Pan Jezus się publicznie pokazuje ze zdrajcą. Pan Jezus mówi, tam chwileczkę potem, kiedy Ewangelii jest w swoim nauczcie, przychodzą faryzeusze, pytają dokładnie o to, dlaczego Ty jesz z grzesznikami? Dlaczego Ty siedzisz ze zdrajcą? Dlaczego Ty chodzisz i pokazujesz się ze zdrajcą? Zobaczcie na cechę Pana Jezusa. Pan Jezus nie wstydzi się grzesznika. Pan Jezus nie wstydzi się publicznie pokazywać z grzesznikiem. Mało tego, Pan Jezus go nazywa swoim uczniem. Zdrajca jest moim uczniem. Wiecie, co musiał Pan Mateusz zobaczyć w wzroku jeszcze? Musiał zobaczyć to, że Pan Jezus uwierzył, że Mateusz kiedyś napisze do niebie. Musiał zobaczyć kogoś, kto uwierzył, że Mateusz potrafi podnieść, potrafi się zmienić i potrafi napisać jedną, no nie jedną, najważniejszą rzecz na świecie. Mateusz musiał to zobaczyć na tym wzroku. Musiał zobaczyć nadzieję. Musiał zobaczyć wiarę w to, że Mateusza na to stać. Mateusz to zrobił. Mateusz o tym opisał. W swoim też. Tylko już nie użył tego słowa, ale o tym odrzucił. Zobaczcie, jaki jest Pan Jezus. Pan Jezus nie wstydzi się publicznie być grzesznikiem. Jak myślisz, że jesteś grzesznikiem na Eucharystii i Pan Jezus się tam wstydzi, bo jesteś równy, bo jesteś, nie wiem, głupi, grzeszny, jak kogoś inny. Nie. To on się weźmie i Ci pokaże na publicznym placu i powie, to jest mój uczeń. Mało tego, on powie, to jest ktoś, kto kiedyś napisze Ewangelię. Nikt to nie wierzy. A ja wam mówię, że on napisze Ewangelię. Tak Pan Jezus na Ciebie patrzy. Tak Pan Jezus patrzy na grzesznika. Ale to jest wszystko bardzo mało. Kolejne. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce na stole. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, co to jest za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka. Wiedziałby, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego. Szymon, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł. Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon powiedział. Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie powiedziałeś. Zatem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu. Nie podawał się wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swoimi włosami jej darła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Mojej głowy nie namaściłeś oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci. Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do mnie powiedział. Twoje grzechy są odpuszczone. To jest Ewangelia w ogóle, jak się wie. Pan Jezus jest w dobrym domu. Wśród mądrych i pobożnych ludzi jedzą pewnie godny usług mesjańskich posiłek. I stanął za rąk. Przychodzi kobieta, prostytutka, która przychodzi do Pana Jezusa, zaczyna mu umywać nogi, wyciąga je włosami i namaszcza te nogi znowu pachliwo, ale tym razem nie będzie pachliwo. I to oczywiście bardzo duże i są totalnie oburzeni. Pierwsza rzecz. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na Szymona. Na to, co on tam robi. Czy Szymon się oburzał przede wszystkim tym, że Pan Jezus nie wie, tak sam mówi tam, po prostu tak myślą, że nie wie, że to jest grzesznica. Tym się oburza, że on pozwala na to. Myślę, że nie. Więc my myślę, że spojrzymy tego nie tak. Trzeba doskonale zna tę kobietę. Dlaczego? W domu każdego faryzeusza nie da się wejść do domu od tak. Jest odzwierny, jest służba. Jeżeli kobieta wchodzi na ucztę, to znaczy, że ją tam znają. Że ktoś ją tam musiał wpuścić. Nie tak, że weszła z ulicy po prostu na ucztę. Jak to było na ulicy, to okej. Ale oni się tam faryzeusza przy stole. A to znaczy, że jeżeli ona tam jest, to musieli ją wpuścić odzwierny i musieli ją wpuścić służący. A to znaczy, że ona tam już była nie raz. Wiadomo, w jakim celu. I kiedy Pan Jezus mówi do Szymona takie słowa, Szymon, coś Ci muszę powiedzieć, to ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje, mówi Szymona wtedy. Bo Szymon się spodziewa dokładnie tego. Szymon wie, że to jest ktoś, kto wie wszystko ludzie. Ten jego tekst, taki przecież on nie wiedział, że ona jest prostytutką. To znaczy ten tekst. Przecież on wie. Szymon wie, że on wie. Kiedy Pan Jezus mówi, Szymon, coś Ci powiem. To Szymon wie, jak rodzaj zgadka przy innych faryzeuszach. Oczywiście Szymon tego nie robi. Pan Jezus nie mówi, Szymon, Ty z nią grzeszysz. Pan Jezus robi rzecz znacznie bardziej interesującą. Co robi Pan Jezus? Pan Jezus wychwala grzesznika. Zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Ona spośród Was wszystkich, a spośród Ciebie, Szymon, najbardziej jest najlepsza. Miałeś mi umyć nogi, kiedy tu wchodziłem? Nie zrobiłeś tego? Ona to zrobiła. Miałeś mi umyć głowę, nie masz się oleje? Nie zrobiłeś tego? Ona to zrobiła. Ona, Szymon, jest najlepsza spośród Was. Ta Ewangelia to jest jakby drugi krok po tamtej Ewangelii. Tam Pan Jezus mówi, nie wstydzę się grzesznika. A tu Pan Jezus mówi, chlubię się grzesznikiem. Chwalę się grzesznikiem. Mówię, że ten grzesznik to jest mój ulubiony. Że on jest lepszy od Was wszystkich świętych faryzeuszów. Że on jest lepszy od Waszych modlitw, od Waszych cnót, od Waszego cokolwiek. Więc idzie krok dalej. Więc zrobi coś bardzo obowiązujące. Więc mówi, chwała się grzesznikiem. To jest mój grzesznik. Pokazuje mu jako wzór. Co robi? On pokazuje tę kobietę jako wzór. Mówi, Szymon, to co Ty powinieneś zrobić, to ona zrobiła. Patrz, ucz się. Szymon mówi, Pan Jezus do Szymona, ucz się o grzesznicy. Jakbyś był tak jak ona, to byś był znacznie lepszy Szymon. Tak mówi Pan Jezus. To jest strasznie interesujące, co się dzieje na Eucharystii. Bo jeżeli jest uczta wystawiona dla największego grzesznika, to ma być zrobione. Jeżeli to jest naszym, Twoje grzechy są super. Nie. Pan Jezus mówi, Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Idź i więcej nie grzesz. To nie jest afirmacja grzechu. To nie jest mowa, grzeszymy, nic się nie dzieje, jest super, w ogóle stawiam się za cór, kto większy grzesznikiem, ten większy złem. Nie. To nie jest to mowa. Jak Pan Jezus potrafi odróżnić grzech od grzesznika. Pan Jezus się grzesznikiem chlubi. Pan Jezus się grzesznikiem chwala. To jest druga rzecz. Kolejna. Potem przyszli do Betsaidy. Tam już prowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, co widzisz? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał i został uzdrowiony. I wszystko teraz widział jasno i wyraźnie. To zrozumienie, którą znamy jeszcze w drugiej wersji. Nie wiemy, czy to jest jedno uzdrowienie, czy dwa różne. Bo jest jeszcze drugi. Tylko, że jest nie tylko ślepy, ale jest, przepraszam, nie jest ślepy, tylko jest głuchoniemy. Natomiast jest bardzo ważna sytuacja. Niektórzy ludzie nie wiedzą, czy to jest ten sam, czy nie. Bo sytuacja taka sama, Jezus wyprowadza go poza miasto, tylko jest to robi inaczej. Bierze ślinę, kładzie ją na język i wkłada mu palce w uszy. Możliwe, że to jest dwóch osobnych, możliwe, że to jest jeden w dwóch relacjach. Tego nie wiem, ale nie w tym rzeczy. O co chodzi? Te dwa, traktujemy to jako jedno. Mają bardzo ten charakter uzdrowienia, że Pan Jezus robi rzeczy, które nie robi nigdzie indziej. Otóż Pan Jezus zawsze był uzdrawiał, to uzdrawiał publicznie. Jest mnóstwo ludzi, przychodzą chorzy, przynoszą ich na tych różnych waszach, Pan Jezus ich dotyka, Pan Jezus wypowiada nad nimi słowa uwolnienia, wszyscy to widzą, wszyscy są zachwyceni, wszyscy wysłuchają Pana Jezusa. Ten jeden przypadek, jak przylewa mnie dwa, dzieje się tak, Pan Jezus jest w centrum miasta, przychodzi ktoś, kto jest zamknięty, bądź w wzroku, bądź w słuchu, bądź w mowie, Pan Jezus bierze go za rękę i wyprowadza go poza miasto. No to jest kawał drogi. Nie jest tak, że tylko wziął go za rok, tylko wziął go w ogóle za miasto. Czyli kawał drogi iść on sam, Pan Jezus sam. Pewnie uczniowie na tych w okolicach byli, to jasne. Natomiast Pan Jezus bierze na bok. I w tych przypadkach, to jest ciekawe, kiedy ich bierze na bok, to czyni bardzo, bardzo intymne gesty. No nie wsadza się palca do uszu komuś, kogo się nie zna. Zobaczcie, że dzieci ulicy ktoś podchodzi. Palce po prostu, no wariant. Już zupełnie ktoś podchodzi, ślina i na język. No to są bardzo intymne gesty. Ucho to jest takie miejsce, które się dotyka, jeżeli się robi, że dobrze zna, to się jest w nim naprawdę bliskiej relacji. To jest ogromna intymna rzecz. Dlatego jest też innego typu uzdrowienia, kiedy Pan Jezus nie robi tego publicznie, ale bierze ich na bok i dokonuje ze mną w nich no właśnie takie gesty. To jest nic innego, jak obraz Eucharystii. Jesteśmy na Eucharystii oczywiście w masie ludzi, to jest jasne. Natomiast tam dzieje się coś bardzo indywidualnego. Dzieje się coś między nami a Panem Jezusem. Tak się dzieje włożenie palca do uszu, tak się dzieje wymiana śliny. Ale dosłownie, jeżeli przyjmujemy ciało Chrystusa, no to wymieniamy się śliną. Jeżeli jest ciało, i my jesteśmy ciało, i my je spożywamy, to dzieje się dokładnie to, co mi Pan Jezus. To jest tylko całunek. Zobacz to z kim? Z grzesznikiem. Nawet jeżeli jesteś po prostu dodany, nawet jeżeli że pewien wymiar jest okej, okay, tak, akurat na okresie z Tobą, to wiem, jak z nami jest. Ja tam jestem zdolny do każdego grzechu, w każdej porze, w każdym czasie, w każdej okolicznościach. To, że to się nie zdarza, to tylko cud mocy, że się nie zdarza. No to co stać, jesteśmy grzeszni. Was położona strona, że to żeby nie czyścić więcej. Nawet jeżeli jesteś głową, jest to łaska, że się dzieje, oczywiście. Ty tak jesteśmy grzeszni. Grzechy i pragnienie grzechów w nas jest. Znaczy, to może możesz się powiedzieć, że już nie. Że już tam ustawiliśmy, to już nigdy w ogóle nie. W ogóle jaki grzech. Tylko czemu to nas powie, co jest ciekawe. Chrześcijanie pierwszych wieków tak mieli, że to jedno z moich odbywali. My tak już nie robimy. Jesteśmy grzeszni. I Pan Bóg z takim grzesznikiem, którego się nie wstydzi i którym się chlubi, wchodzi w taką intymność. W intymność wymiany śliny. W całunku. Intymność dotykania najbardziej intymnego, jakie tylko może być. Właśnie z pawilonami. To jest tylko jest z grzesznikiem. Nie z aniołami. Mało tego, nie wiem, czy wiecie, ale aniołowie prawdopodobnie nigdy Komunii Świętej nie przyjmą. Tak mówi Hagara Żydowska, że mają takie stworzenie, oczywiście nie najdobrze, bo nie są to co stało Bogiem, ale to tylko człowiek ma dostęp do Komunii. Naprawdę. Tylko człowiek. Pan Bóg tak chce z nami wejść, w taką bliskość. Nasza grzeszność, nasza słabość, nasze tam cokolwiek, jakiekolwiek popłakanie, i on w tym nie przeszkadza. To nie jest tak, że się nie nadajemy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jedna w trakcie tego wypadku mądra to robić na myśl, że nie było tak tylko same takie obowiązki. Co się wydarzyło w zbawieniu? Bo jak wierzymy, Eucharystia to jest innego jak użyć istnienia zbawienia. To, co się stało w męce, w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to my dostajemy w Eucharystii. Tak wierzymy, że Eucharystia jest takim wytkułem czasu, który nam to przynosi do nas, bezpośrednio. Że my nie tylko wspominamy, co się wydarzyło, tylko się staje dla nas. Tym jest Eucharystia. Co się wydarzyło w zbawieniu? Co powoduje zbawienie? W bardzo się nacierpiał. Oczywiście Pan Boże nie chce, aby sobie odjąć ten, nie widzę z jego męki, Pan Boże, ale to nie pójdzie ze sobą zbawienia. To nie jest tak, że gdyby cierpiał mniej, to byśmy byli mniej zbawieni. Nie, Pan Jezus mógł spokojnie umrzeć jako 70-letni człowiek, bez męki, i gdyby umarł jako 70-letni człowiek, to potem by zmartwychwstał i bylibyśmy zbawieni. Naprawdę, to nie tak, że męka była absolutnie potrzebna. Nie, Pan Jezus miał przyjąć wszystko to człowiecze. To go doprowadziło do męki. To jasne. Ale to nie w męce jest zbawienie. Nie. Myślę, że to są ludzie, którzy znacznie bardziej cierpieli od Pana Jezusa. To jest tak, że nie. Więc to nie w cierpieniu, nie w męce Chrystusa jesteśmy zbawieni. W czym jesteśmy zbawieni? Otóż na krzyżu dokonało się coś niesamowitego. Na co polega potępienie? Potępienie to jest taki stan człowieka, który nie ma żadnego dostępu do Pana Boga. Nie z woli Pana Boga, że Pan się obraził i poszedł, tylko ten człowiek sam ustawił się w taki stan, który mówi, Bóg mnie nie interesuje. Takie było potępienie. Potępienie to nie jest kara, że Pan Bóg zobaczy, Pan poważnie to nasze dobre i złe ciebie, po tym kurczę więcej było złych, jesteś potępiony. Nie. Potępienie to jest nasz wybór. Bóg nikogo nie jest w stanie potępić. To jest nasz wybór. Człowiek staje i mówi, jesteś nie interesuje mnie w ogóle. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Na tym polega potępienie. Nic wspólnego z Tobą. Zobaczcie, co się dzieje na krzyżu. Ale Jezus będąc na krzyżu, wypowiada takie słowo. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? To nie jest oczywiście, to jest cytat z Psalmu 22, nie? I teraz jasno, co Pan Jezus się na krzyżu, tak chce mnie przypomnieć, co to Pan Jezus było do cytatu. No jest też, że nie. To jest coś, co Pan Jezus mówi, bo mówi. Co to znaczy? Pan Jezus jest w takim miejscu, w którym Boga nie ma. Boże, opuściłeś mnie. Pan Jezus stawia się na krzyżu w miejscu człowieka potępionego. Czyli człowieka, dla którego Boga nie ma. Boże, nie ma Cię. Opuściłeś mnie. Nie ma Cię. I to mówi sam Bóg względem samego Boga. Bóg to mówi. Opuściłeś mnie. To jest stan totalnego potępienia. I co się dzieje w tym stanie? W tym stanie Pan Jezus mówi, Ojcze, w Twe ręce daj mojego ducha. Czyli co się wydarzyło na krzyżu? Pan Jezus poszedł, że tak powiem, do samej ściany potępienia, czy stanął w miejscu, w którym stoi potępiony człowiek, tak, dla którego nie ma żadnej nadziei. Taki, który sobie powiedział, nigdy nic wspólnego z Bogiem. W tym miejscu powiedział słowa, Ojcze, jestem Twój. Na tym polega zbawienie. A to znaczy, jeżeli jakikolwiek człowiek dojdzie do takiego miejsca, gdzie Boga nie ma, to tam stoi Chrystus, który mówi, jest. W tym miejscu, gdzie jest postawiony, potępiony, tam jest ukrzyżowany Chrystus. Na tym polega zbawienie, nie na cierpieniu. Oczywiście ono było drogą do tego. A na tym, że Chrystus w totalnym opuszczeniu dał akt ufności względem Boga. To jest taka cudowna wizja Adrianka Oszkoja, nie wiem, czy mieliście czytać, czy taka mistyczka szwajcarska, która pisze, bo miała taką wizję, jak Pan Jezus trafił do piekła po śmierci. Pan Jezus może by wybrał, no, wyzwolić tamto drama, nie wiem, jak to nazywam historię. I tam jest taka wizja, kiedy Pan Jezus chodzi do piekła, widzi, że tam się dzieje, widzi, że tam nie ma Boga, bo na to polega piekło, że tam nie ma Boga. I jest taki wielki krzyk Pana Jezusa z tego piekła, Ojcze, jak to jest możliwe, że Ty zrobiłeś, czy też pozwoliłeś, żeby się wydarzyło takie miejsce, w którym nie ma Boga? Jakby Ojcze, jak to się stało, że Ty dopuściłeś do tego, żeby takie miejsce istniało? Wtedy Ojciec się z góry odzywa. Mówi, jak nie ma, jak jestem. Przecież tam jesteś. Mówi, jak jest takie miejsce, w którym mnie nie ma? I jak Ty tam jesteś? A to znaczy, że ja tam jestem, w sensie Bóg tam jest. Na tym polega zbawienie, że Bóg poszedł do miejsca, w którym mnie nie ma, bo na tym polega potępienie, i w tym miejscu powiedział, jestem. Czyli nie ma już takiego miejsca w tej chwili, że można by powiedzieć, nie ma Boga. Czyli można by powiedzieć, Bóg opuścił. Na tym polega zbawienie. I to ma się wydarzyć w Ewangelii. jest. W tym nie ma miejsca na obrażanie się na grzesznika. W tym nie ma miejsca na chowa Pana Boga, że jesteś zły, niedobry. A nie, ludzie, on poszedł do samego końca piekła. I tak mówi, no to jestem tutaj, chodź. Jak tu przyjdziesz do samego końca piekła, to ja tu już jestem, już czekam na Ciebie tutaj. To jest Eucharystia, ale to przyjmujemy w Eucharystii. No bo jeżeli Eucharystia jest uczestnictwem tego, co się wydarzyło na krzyżu, no to to się wydarzy w Eucharystii. W każdym Eucharystii Bóg stanie w ostatecznym miejscu potępienia i mówi, jestem tam. Jak tam zależy się na Boże, to ja tam czekam. Na tym polega niezwykłość Eucharystii. I to się dzieje dlatego, że Bóg ma takie umiłowanie grzesznika. No te wszystkie takie przypowieści, które zrobiliśmy z nich już takie po prostu z chwilę historii, nie? O tym pasterzu, który zostawia 99, co za jedno. No to znalazł takie ckliwe. No. Ten Pan Jezus taki tam z tym owieczką na ramionach. Taki brudzie. Opowiedzcie to jakiemuś pasterzowi. A więc jak tam przypomnisz, rzuć mi zrewni to, że jest jakiś pasterz, który zostawia całe stado i idzie szukać jakiejś durnej owcy jednej, która się znalazuje w ciągu. On naprawdę się kupiali w czoło. Myślę, że my skupiliśmy już taki radykalizm tego, co Pan Jezus mówi, to jak daleko się posuwa. My już tego nie czujemy, jesteśmy w tej kulturze. A nas na Boże podwiedzą, to Boże podwiedzą. No dobry, fajny, fajny pasterz. To nie jest fajny pasterz. To jest pasterz, który ośmielił się możliwe, że stracić wszystkie inne. I to nie chodzi o to, że on nie dba o te inne. Nie w tym rzecz. Nie chodzi o to, chodzi w tej powieści. Tylko on ma taki pęd do grzesznika. On ma taki pociąg do grzesznika. Jego grzech przyciąga. Już nie po to, żeby był chwalił, bo on chce w cholerę ten grzech wyrzucić. On ten grzech do morza ognia kiedyś wrzuci. Już nic nie będzie z grzechu. Nie to, żeby lubi grzech, nie. Tylko on nie może znieść, kiedy ktoś go stworzył, podlega grzechowi. I on wtedy się po prostu uruchamia od razu. Ten tekst Paweł. Tam, gdzie się wzmógł grzech, tam się rozlała łaska. Bo to dokładnie tak. Jak jest grzech, to Boga od razu zlatka. To nie jest tak, tam lament teraz, będziemy karmić. Po prostu Boga będziemy tam przeszedł. No nie, nie. To jest Boga od razu taki moment, no to idziemy na ratunek. Takie zdanie, z którego się często księża wyśmiewają, nie cierpię tego. Jak przywoga to do Boga, tak się mówi, żeby tak nie robić, że to jest takie właśnie wykorzystywanie Pana Boga. A przepraszam, to jest takie pytanie, a do kogo? Ja wiem, że rzeczywiście tak dalej można zrobić taką rzecz, że się w ogóle Pan Bóg nie pamięta, to jak jest problem, to się do niego idzie. No a do kogo masz iść? No to dobrze, że do Pana Boga się idzie. Fajnie, bo interesuje się w innych momentach. Nie tylko wtedy, kiedy jest źle. Ale to nic złego w tym nie ma, że jak się wszystko wali. To człowiek do niego leci. No a do kogo mam kurczę lecieć? No. Słuchajcie, patrzę na Eucharystię na takie wydarzenie. Na wydarzenie, które takie coś jakby się wydarza Panu Bogu. Co to robi z nami? Kiedy się naprawdę zacznie tak Eucharystię przyjmować z pozycji nie wybielonego grzesznika, który udaje, że już się poprawił i bez dobrze to nie może. No nie będzie pewnie. Tylko grzesznika, który tam stoi, jak grzesznik. I który chce miłosierdzia. Który chce tej łuski. Ktoś wie, że nikt nie zasłużył. To co się dzieje? Oto opowiada ostatnia Ewangelia, którą chciałbym przytoczyć. Nie będę czytał. Znacie tam Ewangelię z 21 rozdziału Jana, kiedy Pan Jezus spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu, kiedy jest ostatni połów. I potem się dają przy opisku. Jedzą tam rybę. Z uczniami. I tam jest taka ta rozmowa z Piotrem. Kiedy Pan Jezus pyta Piotra, Piotr, czy ty mnie kochasz? Piotr mówi, kocham. Piotr się pyta poważnie, czy ty mnie kochasz? Kocham. Piotr, czy ty mnie naprawdę kochasz? Kocham. Co jest takiego w tej Ewangelii? Co my się znowu pomijamy? Zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Piotr, czy ty mnie kochasz bardziej, aniżeli Wśród nich jest jeden uczeń, bardzo ważny, który napisał Ewangelię. Jan. Co to jest za uczeń? To jest jedyny uczeń, który nie zdradził. Jak wierzymy, tak nam napisano, pod krzyżem został Jan i Maryja. Wszyscy inni uciekli. Czyli Jan jest jedynym uczniem, który wytrwał z Panem Jezusem do samego końca. To jest mogę przeciwnie. Najmłodszy. Jan jest najmłodszy z wszystkich. Taki głupek. On został. Zobaczcie perfidne pytania Pana Jezusa. Siedzi Piotr, zdrajca. Ten, który się wyparł Pana Jezusa w twarz. A Pan Jezus mówi to tak. Piotr, czy Ty mnie kochasz bardziej niż ja? Tak pyta Pan Jezus. To nie jest takie tam pytanie, że trzy razy Piotr Pan Jezusa zdradził, trzy razy się zaparł i teraz Pan Jezus trzy razy chce, żeby on potwierdził. Nie, Pan Jezus jest znacznie bardziej przebiegły. Mówi Piotr, tutaj siedzi ja, który mnie nie zdradzi. Tu siedzisz Ty, który mnie zdradziłeś. Piotr, kochasz mnie bardzo niż on? Dlaczego Pan Jezus to pytanie musi trzy razy zadać? Żeby Piotr zrozumiał, o co Pan Jezus pyta. Piotr, czy Ty mnie kochasz bardziej niż ja? No jasne. Piotr, Pan tylko sobie uważnie skręci pytam. Czy Ty zdrajco kochasz mnie bardziej niż ten, który mnie nie zdradził? Kocha. Piotr, bo mi się Ty zmówisz. Czy Ty, który mnie zdradziłeś, który mnie zostawiłeś, który jesteś całkowitym odrzuceniem Mesjasza, czy mnie kochasz bardziej niż ten, który ze mną wytrwał do końca i do Piotra dodał, Panie, Ty wiesz, wszystko wiesz, kocham Cię bardziej niż on. I tak powiedz Piotra, to jest w ogóle no, największa odpowiedź człowieka, jaka istnieje w tym świecie. Z tego oczywiście można zrobić taką głupią butę, nie? Piotr nadal po prostu robi sobie kujakę. Jak ktoś nie mówi, że mnie zdradził, nie wiem, co do tego dotarło. Więc mówi tak, kocham Cię bardziej niż on. To znaczy, że ja tam Cię kocham, nie, nie. Tylko Piotr się uśmielił uwierzyć w to, że chociaż jest zdrajcą, chociaż jest grzesznikiem, to Pan Jezusowi guzik to przeszkadza. To nas nie słyszy? No to będę też patrzył pas mojej walki. Skoro wierzysz wreszcie w to, że Ty potrafisz kochać mnie, że Ty potrafisz nawracać, że Ty potrafisz swoje błędy naprawiać, to będziesz powierzył. To jest taka odpowiedź. To się z nami stanie, jak będziemy przychodzić na Eucharystię w prawdzie jako chrześcijanie. I tak Pan Jezus będzie przez całe nasze życie zadawał w kółko to samo pytanie. Czy Ty, zdrajco, grzeszniku, totalnie zepsuty człowieku, kochasz mnie bardziej niż ci wszyscy, którzy są od Ciebie lepsi, święci, którzy się wydają mądrzejsi, bardziej śmielejcy itd. Jak będziecie wierni, że to będzie Eucharystii, to w pewnym momencie wasza odpowiedź to będzie szczere, bo to nie będzie duma, to nie będzie wycha, to nie będzie kłamstwo. Powiecie tak. Kocham Cię bardziej. Nie dlatego, że jesteście lepsi. Nie dlatego, że nie zdradziliście sobie, mówicie, że nie jesteście grzesznikami. Nie. To jest coś, co robi Pan Jezus nam. Pan Jezus potrafi tak odkręcić grzech. Pan Jezus potrafi tak odwrócić naszą winę. Nie jest tak, że nasze winy tylko zapomina. Zobaczcie, że Pan Jezus z Jego winy robi Jego miłość. Pan Jezus nie mówi, zapomnijmy o tym, odłóżmy to do przyszłości. Było, okej, już tego nie ma. Teraz Piotr, masz czystą kartę, pytam Cię, czy kochasz? Nie. Pan Jezus mówi, zdrajco, kochasz mnie? Pan Jezus nie najmuje tego, co było, tylko on ten grzech obraca na miłość. To jest potęga Boga. Nie da się tylko zapomnieć grzech. Nie. On ten grzech wywraca na miłość. On z grzechu robi świętość. To jest potęga Bożego miłosierdzia. To się dzieje, jak się jest wiernym Eucharystą. Jak się jest dzień w dzień, nie przesadzam, dzień w dzień na Eucharystii. Jeśli daje Panu Bogu ciągle dostęp do siebie, jak mu się pozwala patrzeć cudnie, jak mu się pozwala chwalić się grzesznikiem, jak mu się pozwala nie wstydzić się grzesznika, jak mu się pozwala wchodzić w taką intymność i bliskość, że dajmy się całujemy i to się kończy tym, że potrafimy kochać. To jest okresem. Jest nic innego, jak sztuka tego, jak kochać. Wiecie, dlaczego Pan Jezus wybrał taki sposób na Eucharystię, w sensie taką formę? Oczywiście to jest taka tutaj moja teoria, kiedy też jest jakaś prawda objawiona. No bo mógł Eucharystię zrobić w każdy możliwy sposób. No mógł to być chleb, mógł to być, nie wiem, placem ziemniaczany. Ja teraz nie żartuję, ale mógł wybrać każdą możliwą formułę. Mógł wybrać każdą możliwą formułę. Mało tego, mógł zrobić inaczej, mógł zrobić tak, że kapłan mówi: Panie Jezu, przyjdź i Pan Jezus się zjawia. Na każdej Eucharystii. Tak po prostu widziałem. Dlaczego nie? No Bogiem jest. Co to nie jest problem? Mógł wybrać każdą możliwą formę. Wybrał to. Dlaczego? Ja mam taki pomysł. To jest osobisty pomysł, nie przekonuje. Nikogo innego nie musi przekonywać. To jest już za nas. Mnie on bardzo pomaga. Zobaczcie, jak jest na randce. Tak mówię, jak miałem dzięki doświadczenia, ale bez żadnego finału. Jak się jest na randce, to się robi wszystko, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, nie? No wiadomo, szczególnie to jest początek, nie? Jakaś tam pierwsza ruch, to żeby pięknie wyglądać, trzeba mówić mądre rzeczy, coś jak sobie przygotowuje 15 mądrych tematów, w których będzie rozmawiał, żeby ta druga osoba była pociągnięta, żeby wiedziała, że ma do czynienia z kimś niezwykłym, z kimś niesamowitym, no. I jak sobie wyobrażasz pierwsze randki, kiedy ktoś przychodzi na pierwsze randki i mówi, jestem notorycznym klinerstwem. To nie pójdzie w związku z kimś takim. Nie. Trzeba zrobić jak najwięcej piękna wokół siebie. Zobaczcie, co robi Pan Jezus na Eucharystii. Nic. Nie pokazuje żadnego swojego piękna. Nie pokazuje żadnych swoich najlepszych cech. Daje kawałek chleba. Jak kochać chleb? Nie, że kochać chleba. Czy na Eucharystii jest coś, co by pociągało? W takim sensie, żeby nas, że tak, żebyśmy tak były chleb. Gdyby Pan Jezus się pokazał sam, w swojej postaci, jako człowiek, on jest ciągle człowiekiem, w niego stąpił, więc on jest cel ludzki. Przemieniony, ale ludzki. Jakbyśmy zobaczyli jego piękno, to byśmy wszyscy spowariowali z tego piękna. On mógł tak zrobić. Mógłby się na każdej Eucharystii zjawiać, i po prostu ludzie by po prostu padali z wrażenia, jak to jest niewiarygodne. No bo taki jest. On jest okrumieńcem. A więc on wybrał sposób żaden. Mówiąc krótko, nie dał żadnego powodu do tego, żeby go tam pokochać. No bo jak kochać chleb? Wiecie, po co to jest? To jest pełna prawa drogi. Dlatego, że to jest wezwanie do najdoskonalszego sposobu kochania. Bo najdoskonale to się kocha wtedy, kiedy się kocha za nic. Tak Bóg kocha. Kiedy się kocha bezinteresownie. Kiedy się nie kocha, bo dostałem coś, bo ktoś jest taki cudowny. Co to coś, co tak łatwo jest, to jest cudowny. Ja nie wiesz, że to jest zwane, to jest sobie super miłość. Tylko, że to nie jest zwykle najbardziej charakterowy rodzaj miłości. Kochać kogoś, kto jest najpiękniejszy, kto kogoś, kto mi wszystko daje, kogoś, kto chce ze mną być, kogoś, kto mi po prostu daje całkowite spełnienie, to w ogóle jest nawoka, aby tam jakieś trosły go kochać. A kochać kogoś, dla kogo nie ma żadnego powodu, żeby go kochać, a to jest sztuka. Zobaczcie, co robi Pan Jezus na Eucharystii. On mówi, potraficie kochać tak jak ja. Daję właśnie w ten sposób, żebyście się nauczyli kochać mnie za nic. To jest straszna jazda, w sensie straszna, trudna szkoła. To jest mój prywatny pomysł. Dlaczego tak jest? Można go odrzucić z nami przeciwko adwestiotom. Że Pan Jezus próbuje w nas wzbudzić taką miłość, jaką On ma. On nas nie kocha za coś, bo nas ta droga nie ma za co kochać. A może mało jest takich rzeczy, które można nas kochać. Czasem się zdarza, że nie wie w nas. A za to, że nam musi przebaczać. On nas kocha za nic. On nas kocha za darmo. On nas kocha, bo chce kochać. Ja mówię, kiedy stoisz na Eucharystii, tobie pokoju tak samo. No musimy zakochać w tobie, no nie ma prawa. Jak się będziecie starali, to się nie zakochacie w tobie, no chociaż byście się spierdli jak możliwie. To nikt z was się nie zakocha w tobie. Nie da się zakochać w tobie. Może sobie wyobrażać tam na otarze twarz Pana Jezusa, ale to nie tędy droga. To nie to, tam się kocha zakochać. Tam się ma kogoś, kto nikt nie zobaczy, nawet własnych słów nie używa, tylko je wkłada w usta człowieka. Aż tak się schował. Aż tak się usunął. Że nie ma nic z jego. Wszystko jest przez ludzi, wszystko jest przez gesty, wszystko jest przez znaki. Wszystko jest pokochane. Jak tak pokochasz, to nie ma miłości, której nie będziesz w stanie sobie zrozumieć. Nie ma. Bo kochasz tak jak on. No. Spróbujcie stanąć w Eucharystii jak grzesznicy. Nie jak nawróceni grzesznicy, którzy już nigdy więcej. Nie. Jak grzesznicy, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują miłosierdzia, którzy potrzebują kogoś, kto spojrzy cudnie. Dostać takiego wzroku.
Do tego momentu, kiedy się już nie. Tylko
Pan Bóg jest niezmienny, a to znaczy niezmienny. On ma wszystko nieskończone. Niezmienność tego jest nieskończona. Jeżeli on kogoś raz ukochał, to nie jest tak, że on w pewnym momencie przez sumę jego czynów stwierdzi, no to już tam jest. Nie. On nie może odmienić swojego ukochania. Więc ze strony Pana Boga, kiedy Pan Bóg bardzo nie zgłusza, Pan Bóg bardzo swoich grzeszników, to się nic nie zmienia. Dla niego każdy grzesznik jest tak samo umowany. Przed grzechem, w trakcie grzechu i po grzechu. Jeżeli można powiedzieć, że to dane, bo to oczywiście oznaczało zmianę, to on go kocha jeszcze bardziej. Ale to też nie to, bo to jest zmiana, nie? On go zawsze kocha jeszcze bardziej. Natomiast z naszej strony rzeczywiście powstaje pewna ściana. I to jest ściana, która polega na czymś innym. No nie polega na to, że mamy jakąś tam, nie wiem, przedstawową ścianę. Tylko coś innego. Jeżeli się kogoś kocha, ale tak kocha, nie to, że on się lubi, tylko się kocha, to jeżeli się go skrzywdzi, to człowiek wie, że to musi coś naprawione. Nie tego na tym, że mamy jakieś tam niezdrowe poczucie winy. Nie. Jeżeli się jest z kimś w racji miłości i mu się zrobi krzywdę, to człowiek wie, że musi to naprawić. Na to polega. Z naszej strony wypada to naprawy i to jest najistotniejsze, to to naprawdę Pan Bóg robi. To jest jego najmniejszy pomysł. On mówi, naprawdę to naprawcie, a kiedy przychodzi do czego, to on udziela mi cierpienia. Czyli tak ja mam to zrobienia i tak on to musi robić. Więc z naszej strony, kiedy jest grzech ciężki, jest blok, jest bariera, która nie polega na tym, że Pan Bóg się obraził, że Pan Bóg nie znosi grzechu, tylko polega na tym, żeby to musieli naprawić. My, z naszej strony. Z jego strony nic się nie zmieniło. Mało tego, ta sprawa, proszę mnie bardzo dobrze zrozumieć. Kościół w swoich nauczaniach o grzechu zna taką możliwość, że kiedy nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pojednania, to można przystąpić do komunii w grzechu ciężkim. Proszę mnie dobrze zrozumieć. To nie jest sprawa do tego, mam grzech ciężki, idę do komunii, nie. Ale Kościół mówi, nie. Jeżeli nie ma możliwości na przykład skorzystania z sakramentu spowiedzi, nie ma. W naszych polskich warunkach zawsze jest. Dlatego mówię, proszę to dobrze zrozumieć. Ale może się zdarzyć taka sytuacja, że nie ma księdza dostępnego do spowiedzi. Nie ma. Nie ma. I Kościół wie, że jeżeli w czymś sercu jest ogromne pragnienie bycia z Panem Bogiem, jest ogromny żal, Kościół go odwraca doskonale. I to tam też może przystąpić do Komunii Świętej. To ta Komunia Święta zgładzi jego grzech. Składzi go. Mówię, proszę tego nie traktować jako żadnej zachęty do przystępowania do komunii w grzechu ciężkim. Weźmy w pewien sposób myślenia Kościoła. Kościół wie, że jeżeli nie ma możliwości sakramentalnej spowiedzi, a grzeszki umrze, po prostu jak nie przyjmie komunii, bo mu się tak bardzo chce, w sensie tak bardzo Pana Boga chce, to Kościół mówi, pójdziesz i przyjmiesz tę komunię i ona składzi twój grzech. U nas, w naszych warunkach, ksiądz jest zawsze pożegnany. Chodzi o to, że Pan Bóg ma oczywiście, nazwijmy to, oficjalne drogi łaski, nie? Oficjalne drogi łaski są sakramenty. W każdych normalnych warunkach działają oficjalne drogi łaski, ale to kurczę, zamykanie Pana Boga do sposobów. Kościół zna trzy chrzty. Wszyscy ludzie ochrzczeni chrztem z wody. Kościół zna chrzest z krwi, i zna chrzest z pragnienia. I normalnym drogą przyjęcia chrztu jest chrzest z wody, że ktoś cię pomyje wodą i wypowie nad tobą, bo musisz być księdzem, i wypowie nad tobą słowa, ja z tych cztery miarce jestem Ducha Świętego. Ale Kościół wie, że jeżeli jest gdzieś ktoś na świecie, kto bardzo, bardzo, bardzo szuka Pana Boga, a tak mu się życie ułożyło, że nigdy nie miał możliwości poznać jego Kościoła na przykład, ale w głębi serca pragnie Boga, to Kościół wie, że ten ktoś jest ochrzczony. Tak samo jest tutaj. Chodzi o pewną perspektywę myślenia. Nasz grzech ciężki domaga się naprawy i dlatego my przystępujemy do Komunii Świętej, że chcemy naprawić. Nie dlatego, że Pan Bóg się urodził. Nie dlatego, że Pan Bóg mówi, za karę nie przystąpisz. Że Pan Bóg mówi, nie jesteś godny. My zawsze jesteśmy godni. Nie tak, że jesteśmy wyspielani, jesteśmy uszkodni. Ludzie, pokoj! Nigdy nie będziemy godni, żeby go przyjąć. Nikt nie zostanie w takiej pozycji, żeby powiedzieć: Boże, jestem Ciebie godny. Bo to by znaczyło, że jesteśmy Synem Bożym, w sensie dosłownym Synem Bożym. Nie, przybrany, bo jesteśmy przybrani z Twojego życia. Tylko Syn Boży może powiedzieć jednym Ojcu: Ojcze, jestem Ciebie godny, a to znaczy Tobie równy. My nie jesteśmy równi Bogu. Więc nikt nie stanie przed nim w pozycji kogoś godnego. Więc kiedy zawalimy sprawę, to my chcemy ją naprawić. Dlatego my przystępujemy do Komunii Świętej. Dlatego my chcemy Boga obrażać, zanim naprawimy tego, co zrobiliśmy. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy wiecie, jak mnie skończył. Na każdym poziomie.